Panie, będzie Panu Bogu. Chciałem się dziś pragnął podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w Księdze Amosa. Właściwie tak na całą księgę chciałbym spojrzeć, bo tak w ciągu ostatnich dni czytałem i tak mi się pewien obraz wykształtował, z którym chciałbym się podzielić. Ale chciałbym jeszcze wrócić do pieśni numer 12, pierwsza zwrotka. Żołnierzu pański, obudź się i śpiesz do boju już. A w refrenie módl się, czuwaj, Bóg do boju moc ci da. My chcielibyśmy bardzo walczyć, naprawdę byśmy chcieli walczyć i to z tymi najgorszymi wrogami, a zwłaszcza z tymi, których nie lubimy, którzy nam przeszkadzają. Byśmy chcieli walczyć, jeszcze lepiej, gdyby ktoś inny im dokopał. Też mielibyśmy satysfakcję być może, ale tu chodzi o taką walkę, do której potrzebna jest moc Boża, a nie nasza mądrość, nie nasze siły fizyczne, czy jakiś spryt umysłowy, złośliwość. Potrzebna jest modlitwa do walki z takim wrogiem. To znaczy modlitwa jest potrzebna do walki z takim wrogiem, z którym byśmy nie chcieli walczyć, bo jak już wcześniej wspomniałem, bardzo chętnie byśmy komuś dołożyli. Kogoś, kogo uważamy za wroga. Coś, co uważamy, że jest dla nas złe. I do tego nie potrzebujemy zachęty, nie potrzebujemy modlitwy. Walczymy. Ale z tej pieśni wynika, że bardziej ważna jest walka, do której moc daje Bóg, a daje na podstawie naszej modlitwy, ciągłego szukania, czuwania. To ten wróg miły nam, wróg wewnętrzny. Nie zewnętrzny, ale wróg wewnętrzny to my sami. Grzech w naszym życiu, grzeszne przyjemności, grzeszne dobro, grzeszne zło. To wszystko, co my umiemy nazwać po ludzku, na różne sposoby, natomiast Bóg nazywa to grzechem, nazywa to złem. To, co tkwi w nas. Z tym musimy walczyć i z tym musimy zwyciężać. Musimy zwyciężać i do tego boju potrzebna jest właśnie ta modlitwa, bo nie zawsze mamy chęć, nie zawsze widzimy nawet sens i cel walki z samym sobą, z tym, co jest dla nas miłe i dobre. Ale do takiej walki zachęca nas Bóg przez swoje słowo. My się nawzajem zachęcamy i jak widać, nawet w pieśniach też przypominamy o tym, że mamy się modlić o naszą walkę. Że do naszej walki potrzebujemy Bożej mocy, która by wskazywała cel, środek, jakim mamy ten cel osiągnąć i jeszcze dawała tej mocy Bożego błogosławieństwa. Inaczej sami sobie krzywdy nie zrobimy. To znaczy nie pokonamy tego grzechu, który jest w nas, czyli w ostatecznym rozrachunku zrobimy sobie krzywdę. Jeśli sobie nie zadamy dziś bólu, to w ostatecznym rozrachunku zrobimy sobie krzywdę, bo Bóg powie, że nie słuchaliśmy Jego, że nie walczyliśmy, że poszliśmy na łatwiznę, byliśmy letni. Księga Amosa fajnie tak się zaczyna. Ja tak przeczytałem ją całą, dlatego że bardzo mi się spodobał w pierwszych dwóch rozdziałach. Tak miałem ją otwartą. Czytałem, ale nie widziałem tego, co później mi Bóg pokazał i to, o czym wspominałem. O tych wrogach zewnętrznych. I tak z któregoś dnia spojrzałem sąd nad sąsiadami Izraela i Judy. A jak fajnie. Nie ma to jak nad sąsiadami. Czyli my jesteśmy w porządku, Bóg przyczepia naszych sąsiadów. naszych bliźnich, kogokolwiek, ale nie nas. I wszystko byłoby bardzo dobrze, ale później drugi rozdział, sąd nad Moabem, Judą i Izraelem. No, to znaczy, że co? Że Bóg jest sprawiedliwy, a my nie. My się zgadzamy na Boży sąd nad sąsiadami, nad innymi, natomiast kiedy przychodzi Boży sąd na nas, kiedy Bóg nas osądza, podsumowuje nasze życie, to już nam się nie za bardzo podoba. I może 5 rozdział. Od 4 wiersza. Bo tak mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Berszeby. Gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Ten przeczytany fragment zaczyna się i kończy tym samym zdaniem. Szukajcie mnie, a żyć będziecie, szukajcie Pana, a żyć będziecie. Ale ten środkowy wiersz pokazuje, gdzie nie mamy szukać Pana. Nie mamy szukać Pana gdziekolwiek, gdzie mówią, oto tam jest. Mamy szukać Boga żywego. Mamy szukać Boga w naszym sercu. Kiedy znajdziemy Boga w naszym sercu, znajdziemy kłodę we własnym oku. Kiedy będziemy szukać Boga gdzie indziej, będziemy widzieć źdźbło wokół innych. Bóg mówi, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Nie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgalu, nie szukajcie świątynek, nie szukajcie innych bogów. Szukajcie Boga żywego, tego, którego znacie, Boga ojców. Dalej jest opisane, to są fragmenty, które znamy, o prawie, które mieszka w bramie. I 13 werset, to tak przypomina mi to, o czym mówiłem w poprzedni czwartek. Przeto kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli. I aby Pan Bóg zastępów był z wami, tak jak to mówicie. Bardzo często i bardzo wielu, powiem tak, codziennie i wszyscy mówią, że Bóg jest właśnie z nimi. I tak słowo mówi, że wszyscy tak mówią. Ale aby tak było, jak mówimy, musimy szukać dobrego, a nie złego. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Bo jeśli tylko jest tak, jak mówimy, że Pan jest z nami, a nie jest tak rzeczywiście, to 18 wiersz mówi, biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak on jest ciemnością, a nie światłością. Następne i 9 rozdział. Jeszcze 9 rozdziału przeczytam. 5 werset. Wszechmogący, Pan zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży. Tak sobie dziś jeszcze ten fragment pomyślałem, że to prawda, że ziemia drży, drży ziemia w sposób fizyczny. Tu w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału Księgi Amosa jest napisane, że są to słowa Amosa, który był pasterzem, miał widzenie, czasach Uzjasza, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. Więc można powiedzieć, że ten werset 5, Wszechmogący Pan Zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży, to było też proroctwo dotyczące trzęsienia ziemi. Może tak to jest, można odebrać, ale ja pomyślałbym nie o fizycznym trzęsieniu ziemi, które dotyka ziemię, ale o takim trzęsieniu ziemi duchowym. Jak ono jest potrzebne po to, żeby Bóg mógł ustawić wszystko na swoim miejscu, poprzestawiać to, co buduje człowiek, to od czasu do czasu potrzebne jest takie trzęsienie ziemi. Bo człowiek buduje według swojej mądrości, która w oczach Bożych nic nie znaczy i buduje dla swojej korzyści dziś, tutaj, dla swojego ciała. Buduje sobie furtki, buduje sobie przyzwolenia na różne rzeczy i potrzebne jest takie duchowe trzęsienie ziemi, które sprawia, że człowiek przewartościowuje swoje wartości, nawet te wartości duchowe. Znowu ukorzony przez Boga poprzez jakieś smutki zaczyna weryfikować sens i cel życia, sens i cel miłości, sens i cel swojej wiary. Więc pamiętajmy, że Wszechmogący Pan Zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży. Wszechmogący Pan Zastępów to ten, który dotyka naszych serc, naszego życia. I ono też powinno zadrżeć, zatrząść się, aby mogło runąć to, co sami zbudowaliśmy, aby Bóg mógł budować od nowa, po swojemu. Siódmy werset 9 rozdziału. Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co kuszyci, wy, synowie Izraela, mówi Pan? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru? Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo. Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba, mówi Pan. Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, także ziarnko nie upadnie na ziemię. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią, nie dosięgnie nas, ani nie zaskoczy nieszczęście. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podbuduję ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztkę domu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię. Mówi Pan, który to czyni. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino. Założą ogrody i jeść będą ich owoce. Zaszczepią ich na ich ziemi, i nikt już nie wyrwie z ich ziemi. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Księga Amosa, 9 rozdziałów i tylko pół rozdziału na koniec nadziei i obietnicy. Dla tych, którzy się opamiętają, dla tych, którzy pozwolą na Boże trzęsienie ziemi w ich życiu. Na tych, którzy będą walczyć ze samym sobą. Nie będą szukać wrogów dookoła siebie, ale walczyć będą ze swoim życiem, aby zwalczyć i wygrać ze wszystkim, co złe, co brudne, aby było czyste. To tylko dla tych jest tych ostatnich kilka wersetów Księgi Amosa. Chociaż to przesiewanie to nawet dla tego ziarna, które okaże się pełne i które nie upadnie na ziemię, też jest trudne, bo przechodzi to samo, co plewa. Tylko, że plewa nie wyjdzie zwycięsko z tego przesiewania, ziarno wyjdzie, ale przechodzą to samo. Te same walki, te same trzęsienia, te same doświadczenia. Dlatego, kiedy jest trud, kiedy jest smutek, pamiętajmy, że Bóg chce poznać tych, którzy są Jego. Bóg chce poznać tych, którym może właśnie te obietnice podawać. Te obietnice, że podniesie upadającą chatkę, zamuruje pęknięcia, podźwignie z ruin. Ten 13 werset, nie wiem, ostatnio chyba był czytany przez Piotra czy Sławka, że oto idą dni, w których oracz będzie przynagrał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna. To są Boże obietnice i wierzymy w nie, że Bóg je spełni. Ale On je spełni. Bóg je spełni tak samo jak te, w których mówi, że będzie sądził, że będzie przesiewał, że wytępi z powierzchni ziemi to grzeszne królestwo, na przykład, jak nazywa Izrael. Bo choć możemy się uważać jego ludem, tak jak Izrael uważa się ludem Bożym, my uważamy się dziećmi Bożymi, ale Bóg jest sprawiedliwy w swych sądach i sądzić będzie. Sąd Boży zaczyna się od Królestwa Bożego, tak? My musimy być doskonali, toczyć walkę z samym sobą, ze swoim ciałem, ze swoim lenistwem, ze swoimi pożądliwościami, z myślami. To jest nasza codzienna walka. I do tej walki właśnie potrzebujemy też codziennej modlitwy, codziennego czytania Słowa Bożego. To jest tylko jedyna walka, która da nam zwycięstwo. Walka rozpoczęta modlitwą, walka, w czasie której się modlimy i Bóg daje posilenie, daje te wygrane bitwy. Bitwy, które będziemy toczyć do końca naszych dni. I dopiero na koniec naszych dni, po wielu, wielu wygranych bitwach, Bóg powie, że jesteśmy zwycięzcami, że wytrwaliśmy do końca i da nam koronę zwycięstwa. Nie szukajmy wrogów, bo Bóg chce, żebyśmy walczyli, bo chce, żebyśmy byli Jego żołnierzami. Nie szukajmy wrogów daleko. Zajrzyjmy w nasze serca. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ten wiersz taki na czasie, bo Wszechmocny Pan Zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży i odkrywają się żałobą wszyscy jej mieszkańcy. Jesteśmy znowu świadkami strasznego trzęsienia ziemi w Chinach, gdzie mówią już o ilu tysiącach? 50 już, a może być 200 tysięcy ludzi zabitych w wyniku trzęsienia ziemi. Mówią o miastach, które są zmiecione z powierzchni ziemi. I w tym takim no nie chcę być chaosie, ale takim rozgardiaszu tych wszystkich wiadomości, pytań, dlaczego tam trzęsienie ziemi, czy można było przewidzieć, czy można było ostrzec, czy i tak dalej. No w świecie nie, to ginie całkowicie, nie ma nawet, nie pojawia się, ale czy u nas nie ginie ten sens tego, ta myśl, że no trzęsienie ziemi, no bo tam gdzieś jakieś płyty tektoniczne się stykają. Nie wiem, czy się tam stykają, czy nie. Chyba się gdzieś tam stykają. Czy nie gubimy tej myśli, że to, tak jak to jest napisane, Wszechmogący, Pan Zastępów, to ten, który dotyka ziemi i ona drży. Że to Pan Zastępów dotyka ziemię. Czy to tak samo drży, bo tak stworzone? Ja myślę, że można zgubić tą właściwą myśl. Bo wydaje się, że no jak to Pan dotyka ziemi? Tyle nieszczęścia, tyle tragedii. A żałobą okrywają się wszyscy jej mieszkańcy. I tam niewyobrażalna żałoba, płacz i smutek i cierpienie. Niewyobrażalne. Chyba każda rodzina dotknięta może w straszny sposób. Nie do przewidzenia, nie do wyobrażenia. Kiedy ginie, powiedzmy, kiedy giną wszystkie dzieci, albo dzieciom giną rodzice, albo cała rodzina, jeden zostaje. Pamiętamy, że to Pan Bóg dotyka ziemi i ona drży. Pan Jezus mówił o końcu świata, że będą trzęsienia ziemi, między innymi. I na ile to powiedzcie dla nas coś robi? No na ile? Nic nam nie pomaga? Na przykład? Może tak? Przecież to dla nas jest też wiadomość. My mamy to słyszeć też. Ona powinna coś zrobić w naszym. No nie tylko smutek, współczucie tym ludziom. Ale pomaga nam to, czy nawet to nam nie pomaga? No znaczy, no tam nieszczęśliwi, bo tam jest tego. Polska się nie trzęsie na szczęście. Czy to nam pomaga w tym, żeby przyjść bliżej Boga? Żeby tak stanąć i porozglądać się, co bezmyślnego, głupiego robię jeszcze w swoim życiu? Gdzie jestem zaangażowany w coś, co nie ma najmniejszej przyszłości? Może na 2 lata, może na 5. Na ile to na przykład pomaga nam, aby oczyszczać swoje serce, podnosić swoje oczy do góry. Lepiej. Oczekiwać Pana. Bo jak nam nie pomaga, to jak ma pomóc tym ludziom, którzy nawet przeżywają te cierpienia? Oni nie pomyślą o Bogu. Jeśli już to, że Bóg jest niesprawiedliwy. Jeśli to nas nie mobilizuje do czegoś, czy ta wiadomość to jest tylko dla Chin? Dla kogo jest ta wiadomość? Jak myślicie, dla kogo jest ta wiadomość? No po całym świecie się rozlega, ale dla kogo ona jest? Tylko dla Chin? Tylko dla organizacji, które pomoc niosą? Dla kogo są takie wiadomości? Jak trzęsienie ziemi, jak huragany, jak powodzie? Myślę, że taki raz jesteśmy po prostu dalece od oczekiwania na przyjście Pańskie, że nawet takie straszne wydarzenia nie powodują jakichś konkretnych posunięć w naszym życiu, jakichś konkretnych zmian, takiego otrząśnięcia się po prostu z naszych rzeczy. To jest głos Boży, to są znaki, które zwiastują koniec świata, zbliżający się koniec świata. Nieuchronny koniec świata. To są znaki, wielkie, potężne znaki, bo przecież tyle ludzi ginie. Wszechmogący Pan Zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży. taki jest wielki nasz Bóg, ale my żyjemy w takim naprawdę niezwykłym czasie, naprawdę niezwykłym czasie. Jezus to mówił nam, kiedy się go pytali, Panie, co za znak przyjścia Twego? Zaczął im mówić i między innymi powiedział to, usłyszycie wieści o wojnach, będą trzęsienia ziemi, mory, głody. Ile ludzi umiera z głodu? Ile ludzi głoduje? Więcej świata głoduje niż nie głoduje. Dużo więcej świata, dużo więcej ludzi na świecie głoduje niż nie głoduje. Wszystkie wieści docierają do nas. Wszystkie. I Pan Jezus mówi, podnoście oczy wasze do góry, skąd wam może pomoc przyjść. O mocy dzisiaj też było, o pomocy Bożej. Z drugiej księgi Samuelowej chcę przeczytać fragment modlitwy Dawida. Kiedy Pan zabrał wszystkich jego wrogów, druga księga Samuela, kiedy go już wyzwolił przed prześladowaniem ze strony Saula i wyrwał go z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół. Taka jest długa modlitwa zapisana, piękna modlitwa Dawida, ale parę wierszy z tej modlitwy. 22 rozdział drugiej Samuela i od 32 wiersza taką pieśń śpiewamy z tego właśnie wersetu zaczerpnięte są te słowa. 32, bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego. Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich, na miejscach wyżynnych postawił mnie. Zaprawia do walki ręce moje, sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spiżowy. Dałeś mi tarczę zbawienia Twego, a pobłażliwość Twoja zmogła mnie. Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, a stawy moje nie chwieją się. Gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ich i nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Gubię ich i rozbijam, tak iż już powstać nie mogą i padają pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do walki. Powaliłeś pode mną tych, którzy przeciw mnie powstali. Sprawiasz, że wrogowie moi tył podają. Tym, którzy mnie nienawidzą, nakazują milczenie. Do tego miejsca może. Cały ten rozdział jest w podobnym tonie. Ten Bóg, któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego? Ten Bóg uczynił, opasał mnie mocą. Ten Bóg opasał mnie mocą. I Dawid to czuł. Dawid czuł to opasanie mocą Bożą. My możemy i powinniśmy tak chodzić, opasani mocą Bożą. Opasani mocą Bożą. Powiem, owinięci wokół Bożą mocą. Tak musimy chodzić, tak powinniśmy, tak mamy możliwość, powiem, chodzić. Możemy chodzić i potykać się, możemy chodzić jako słabi, możemy chodzić jako tacy prawie chromi, ciągle kulejący, ciągle upadający w jakiś tam grzech. Ciągle pokonani. Tak możemy chodzić. I mówić, Panie, okaż mi swoją łaskę. Panie, przebacz mi znowu moje winy. Przebacz mi znowu moje grzechy. Panie, taki jestem słaby. Przykro mi, że znowu Ciebie zawiodłem. Przykro mi, że znowu grzech mnie zwyciężył. I trudno się tak chodzi, powiem wam. Bardzo trudno. To jest ciężkie życie. To jest ciężkie życie, być ciągle pokonywanym. Być słabym. Czuć swoją słabość. To jest bardzo ciężkie życie. Trudne. Nie niesie radości. Ciągle pokonanym przez świat, ciągle pokonanym przez grzech jakiś, ciągle pokonanym przez swoje pożądliwości, ciągle pokonanym przez swoje ciało, ciągle pokonanym. Podnoszonym przez Pana, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy płaczemy przed Nim, kiedy wołamy, to Pan nas podnosi. Ale smutno jest tak żyć. Pan Bóg nie chce takiego życia dla nas. Ja nie tak dawno, bo dobrze pamiętam, miałem taki krótki moment, taki parę dni może, może nie parę nawet, ale taki czas takiego właśnie, takiej słabości. Nie to, że tam, ale takiej słabości. Tak, nie czułem takiego opasania Bożą mocą. Wtedy pokój znika, wtedy gdzieś nadzieja znika, wtedy wiara gdzieś ucieka. Taki człowiek, taki wracający z walki przegranej, taki pobity żołnierz. Zaraz mi staje ten obraz powrotu Francuzów spod Moskwy. Obraz nędzy i rozpaczy. I myślę, nie być blisko Boga. To jest ciężkie życie. Można żyć takim życiem. Można się przyzwyczaić może do takiego życia. Nie wiem, czy przyzwyczaić. I takim być ciągle słabym. Nie przychodzić, powiem, z radością, z wdzięcznością na nabożeństwo. Przychodzić raczej, żeby się znowu czegoś tam nakarmić, żeby się Pan Bóg mnie znowu dotknął. A nie, przyjść z radością, przyjść z chwałą do stóp Pana. I to jest takie trudne życie. Trudne życie. Ciągle ktoś silniejszy koło ciebie. I ciągle ktoś ci zastępuje drogę. A diabeł jest taki, grzech jest taki, że jeśli widzi naszą słabość, to tam atakuje nas bezustannie. Jeśli widzi naszą słabość w czymś, tam atakuje nas nieustannie. Diabeł zna nasze słabości, wie, w czym najczęściej upadamy, bo on jest świadkiem naszych upadków. On jest też świadkiem naszych grzechów. I wie. I ciągle będzie z tej strony nas atakował. I to jest tak trudno żyć, prawda? Tak trudno żyć między, powiem, takimi wyniosłymi wrogami, silnymi wrogami, którzy nam grożą, a my musimy się, powiem, gdzieś uciekać, chować. Dawid przeżył taki okres swojego życia, gdzie wszyscy dookoła niego byli silniejsi i mocniejsi niż on. Saul ze swoim wojskiem, wrogowie, którzy tam po drodze chcieli wywrzeć na nim czy to zemstę, czy to przypodobać się Saulowi, uciekał, chował się po pieczarach, chował się po miejscach pustynnych. I tak może wyglądać życie człowieka wierzącego, kiedy nie jest przepasany mocą Bożą. Ale tu jest napisane, ten Bóg opasał mnie mocą. Ten Bóg opasał mnie mocą. I tak jak Mariusz powiedział, że potrzebna nam jest moc Boża do tego, żeby, powiem, zawalczyć przeciwko sobie. Potrzebna nam jest modlitwa o Bożą moc, aby podnieść, powiem, swój miecz, swoją broń przeciwko sobie. Przeciwko temu, co przymila się. Przeciwko temu, co przychodzi podstępnie, co przychodzi z oszustwem, co przychodzi i mówi, że nie będzie tak źle, że to jest dobre, że to jest mi też potrzebne. Potrzebna nam jest Boża moc do tego, kochani. Bóg o tym wie, że nam jest potrzebna Boża moc. Zakon dał wskazówki, jak człowiek ma żyć. Zakon starotestamentowy pokazał, Bóg w tym zakonie powiedział, co chce i co człowiek powinien czynić, a czego nie powinien czynić. Dał jasną drogę, Boży zakon, nadany przez Mojżesza. Ale wiemy, że on był słaby z powodu ciała, on sobie nie mógł poradzić z ciałem. Ten zakon nie dał rozwiązania, jeśli chodzi o tych wrogów ciała, o tych swoich, moich wrogów, tych, przeciwko którym trudno podnieść swoją rękę, bo się nie ma mocy do tego, żeby podnieść rękę przeciwko sobie. I do tego trzeba Bożej mocy. I Bóg, ten Bóg opasał mnie mocą, mówi Dawid. I prostą uczynił drogę moją. To Bóg czyni prostą naszą drogę. Przez to, że opasuje nas mocą. Jak nie mamy mocy Bożej, to ta droga taka zawiła. My ją tak kręcimy. Tak nasza ścieżka wygląda, że my się zataczamy. Że my ciągle gdzieś tam zbaczamy. Że my ciągle gdzieś tam kulejemy. Ale kiedy Bóg opasze nas mocą swoją, wtedy czyni prostą naszą drogę. Idziemy prosto. Idziemy z mocą, idziemy z siłą. Mamy siłę od Pana, z góry, z nieba. Sami jej nie mamy. Ale Bóg dał nam Ducha Świętego. Dał nam Ducha Świętego. I kiedy jesteśmy posłuszni Duchowi, kiedy nasze uszy słuchają Jego głosu, kiedy idziemy za Jego głosem, bo On nie będzie nam dawał siły, kiedy będziemy szli swoimi drogami, kiedy pójdziemy za głosem naszego ciała, pożądliwości, za głosem świata, kiedy się zaangażujemy w rzeczy, które nie są Boże, On nie będzie nam tam dawał mocy. Nie po to przyszedł Duch Święty, jest posłany, żeby nam dawał moc wszędzie, żebyśmy byli mocnymi. Nie. Na Bożej drodze. Na wąskiej drodze. Kochani, naprawdę nie trzeba być, powiem tak, żeby być pełnym, nie wiem jakim jeszcze, pełnym Ducha Świętego, bo za mało jeszcze jest. Nie, trzeba poddać się głosowi Ducha Świętego. Trzeba go posłuchać i iść za nim. I on daje moc do chodzenia tą drogą, którą wskazuje. To jest droga święta, to jest droga czysta, to jest droga sprawiedliwa, to jest Boża droga, prosta droga. Prostuje drogę moją. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich. Na miejscach wyżynnych postawił mnie. Na miejscach wysokich. Zaprawia do walki ręce moje. Sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spiżowy. Ciężko go napiąć, prawdopodobnie było. Spiżowy łuk. Może bardzo ciężko, może tylko dla nielicznych. To nie drewniany łuk, ale spiżowy łuk. Ale daje mi siłę i to Bóg sprawia, że moje ramię może napiąć łuk spiżowy. Bez Boga nie napnę go. Bez Boga nie pójdę prostą drogą. Bez mocy Bożej nie pójdę, dlatego jesteśmy zależni od Pana i od mocy Bożej. I musimy trwać w Jezusie Chrystusie. Kochani, musimy trwać. Musimy być z Jezusem Chrystusem. Musimy być opasani mocą. Musimy chodzić, musimy być Mu wierni. Jeśli zapominamy o Jezusie w naszych domach, czy w naszej pracy, czy w naszym wolnym czasie, jeśli zapominamy o niej, nie będziemy silnymi. Jeśli będziemy spędzać, powiedzmy, parę godzin w domu przed telewizorem, nie będziemy silnymi, nie możemy być silnymi. Bóg nie kłamie i Ewangelia nie kłamie. Jeśli będziemy spędzać może nie przed telewizorem, ale przed komputerem, na świeckich rzeczach, nie będziemy mieli mocy. No niemożliwe. Nie będziemy mieli mocy. Drogi nasze nie będą proste. Nie będziemy mogli łuku napiąć. Nie będziemy mieli tej mocy. My musimy być blisko Boga. Musimy z Nim chodzić, musimy być posłuszni Duchowi Świętemu. Do tego wszystkiego, że Bóg dał mu moc, dałeś mi tarczę zbawienia Twego. Bóg jeszcze dał mu tarczę zbawienia Twego, nie mojego. Nie moją tarczę, to jest Boża tarcza. Tarcza zbawienia Bożego, wybawienia Bożego. Dałeś mi jeszcze, wiecie, taki dodatek do tego wszystkiego. Mocne nogi, mocne ręce, prosta droga, opasany mocą. A jeszcze Bóg, zobaczcie, Bóg taki jest naprawdę szczodry. Szczodry. I temu Dawidowi na wygnaniu, na takim naprawdę, takim życiu, no wygnańca, uciekiniera, prześladowanego w swoim własnym kraju. Bóg go wzmacnia i Bóg mu daje takie, powiem takie, taką obfitość wszystkiego. Dałeś mi tarczę zbawienia mojego, swoje, twojego. Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, a stawy moje nie chwieją się. Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę. On się musiał ukrywać po górach. I te ścieżki górskie są bardzo wąskie i bardzo niebezpieczne. One grożą upadkiem, ale on musiał tam uciekać. On musiał się chować po pieczarach. I to naprawdę były, naprawdę strome miejsca. Byliśmy w takim kanionie, takiej dolinie, takiej rzeki, tam gdzie wtedy Halinka nie była, bo ona wtedy była ona była w pierwszej turze, która jechała na pustynię w tymi jeepami, a my przeszliśmy, a później już ta druga grupa nie szła, bo szła, było za gorąco. I tam szliśmy i ten przewodnik mówił, wspominał o tym, kiedy Dawid wyszedł z pieczary, a po drugiej stronie był król z wojskiem swoim i krzyknął na niego, zawołał na niego. I tak mówił, że no jak to możliwe, że wyszedł, a tam wróg przecież, a on taki odważny by był, przecież by mogli go osłapać, ale to była, jak on stał po tej stronie tego wąwozu, a ten po takim, to była odległość krótka. Można było krzyknąć i zawołał, ale przejść tego. Nie. Mógł bezpiecznym być, mimo tego, że krzyknął. Wysokie góry, takie trudno dostępne góry i jaskinie, gdzie on się chował. I tam według tradycji była jaskinia, jedna z tych jaskiń, nie ta, gdzie tam odciął mu szatę, ale inna z jaskiń, właśnie gdzie wyszedł na niego i krzyknął na niego. I te wąskie ścieżki są niebezpieczne, tam można było stracić życie. Ale on mówi, poszerzyłeś moją drogę. I stawy moje nie chwieją się. Gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ich i nie wracam, nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Ja zaraz sobie oczywiście pomyślałem o moich wrogach, o tych grzechach, o pokusach, o tych wszystkich wrogach duszy mojej, serca mojego, o moich pożądliwościach, to są moi wrogowie. Moje pożądliwości, ale moi wrogowie. To są moje pożądliwości, one wychodzą z mojego serca, ale to są wrogowie mojej duszy. Dlatego stary człowiek ma umrzeć. Ja mam się zgodzić na to, aby zginął stary człowiek. Aby ukrzyżowane było moje ciało z jego pożądliwościami. To jest ratunek dla mnie. Bo to jest mój wróg. Z mojego serca wyszedł, ale wróg mój. I pomyślałem sobie od razu, gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ich i nie zawracam. Żeby być takim jak Dawid w tym, by puścić się w pogoń za swoimi wrogami i wytracić, nie zawrócić, aż zginą. Żeby być takim naprawdę do końca dopiąć swojego zwycięstwa. Nie pozwolić, że ach, już mogę odpocząć. Nie, nigdy tak nie bywało. Nigdy, kiedy Jozue walczył i zwyciężali, to nawet modlił się, żeby Bóg zatrzymał słońce, bo chciał pokonać ich, bo była szansa, bo zwycięstwo było, szala zwycięstwa była po ich stronie. I tak wojny się prowadzi. I tak wojny się prowadzi. I my mamy tak prowadzić. Nie powinniśmy poprzestać, kiedy zacznie uciekać może ten wróg, bo on za chwilę wróci. Ale tak jak Dawid powiedział, wytracam, dopóki ich nie wygubię, nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Gubię ich i rozbijam. Opasałeś mnie mocą do walki. Jeszcze jeden. Tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuję milczenie. Tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuję milczenie. Tak nakazać milczenie swojemu językowi na przykład. Nakazać milczenie swoim myślom. Nakazać milczenie krzykowi. Tak pomyślałem o takich wrogach. My ich też mamy. Nie tylko Dawid ich miał, ale on powiedział, nakazuje tym, którzy mnie nienawidzą, wrogom moim, nakazuje milczenie. A oni milczą. Bóg daje nam taką moc i my powinniśmy w tej mocy chodzić, pragnąć tej mocy, modlić się o tą moc, o moc do takiego życia w Bożej obecności, mocy Ducha Świętego. Chodzić w tym, aby zwyciężać i wtedy naprawdę się dobrze żyje, bo wrogowie są pokonywani. Kiedy przychodzi, kiedy podchodzi, to my się puszczamy za nim i wygubimy go. Nie uciekamy przed nim. Tak się zmieniło. I Bóg jest ten Bóg, ten Bóg. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego? I Dawid po tych wielu latach ucieczek i takich doświadczeń mógł powiedzieć, tylko Bóg jest skałą. Tylko jedyny ten Bóg jest prawdziwym Bogiem. On mnie opasuje mocą. Kochani, my mamy tego samego Boga i módlmy się o to, aby chodzić w mocy Bożej, aby chodzić jak zwycięzca, aby wtedy naprawdę pełnić Boże dzieło, aby naprawdę być pożytecznym. Wiecie, Dawid nic nie mógł zrobić wtedy dla Izraela, kiedy uciekał. On nie mógł iść na żadną zwycięską walkę. On nie mógł pokonać żadnej armii nieprzyjacielskiej. On sam uciekał przed swoim rodakiem i chował się przed swoim narodem. Nic nie mógł zrobić, kiedy był w tej tułaczce. Ale gdy był królem, to poszerzał swoje i umacniał swoje królestwo. Kiedy jesteśmy gonieni przez naszych wrogów, kiedy jesteśmy zwyciężani przez nasze pożądliwości, nie możemy zrobić za wiele dla Kościoła. Nie możemy wiele zrobić za wiele dla zboru, żeby wzrastał, żeby duchowo się pogłębiał. Nie możemy nawet dla swojej rodziny zrobić, dla najbliższych za wiele. Bo sami jesteśmy w ucieczce, bo sami musimy się chować, ale kiedy jesteśmy zwycięzcami, kiedy mamy moc, kiedy pokonaliśmy wrogów naszych, tych, którzy nas gonili, tych, którzy nas prześladowali, wtedy on mógł stanąć jako król i doprowadzić państwo Izrael do takiej świetności, że ten Salomon, który przejął jego królestwo, tylko jeszcze, powiem, upiększył, przyozdobił to królestwo. Bo miał pokój. Nie musiał tracić pieniędzy na wojsko i na wojny. Mógł zbudować świątynię, mógł zbudować piękne pałace. Mógł armię powołać niesamowitą, dozbroić ją. Ach, co to nie było. Wiecie, kiedy jesteśmy słabymi, to jeszcze raz powiem, niewiele możemy zrobić dla Kościoła. Niewiele możemy zrobić dla zboru. Kiedy jesteśmy słabymi i ciągle pokonywanymi, kiedy nie chodzimy w mocy Bożej, nawet dla swojej rodziny nie możemy za wiele zrobić. Ale kiedy będziemy chodzić w mocy Bożej, możemy wiele zrobić dla swoich dzieci, dla swoich współmałżonków, dla swoich bliskich. Kiedy będziemy chodzić w mocy Bożej, możemy wiele zrobić dla zboru, przyczynić się do tego, aby zbór wzrastał, aby zbór mocno stał, aby do końca zachował wiarę, aby do końca zachował naukę Bożą. Wiecie, potrzebujemy takich ludzi, potrzebujemy takich, którzy będą mogli robić tą dobrą rzecz dla zboru. Diabłu by zależało na tym, żebyśmy stracili nasz cel, żebyśmy stracili naszą wiarę. Kiedy jesteśmy opasani mocą Bożą, możemy wiele i zrobimy wiele dla Królestwa Bożego, dla Kościoła Bożego. I Bóg chce, żebyśmy byli opasani mocą. To jest Bóg, który daje moc. Zmęczonemu daje siłę. To jest Bóg, który wzmacnia nas do walki, do boju. Niech Jemu będzie za to chwała, a nam niech Bóg da takie pragnienie, abyśmy naprawdę mogli chodzić w mocy Bożej.